Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Szczęść Boże. Drodzy radiosłuchacze, kolejna audycja Czarno na białym w kierunku małżeństwa i rodziny. Kolejna katecheza mediolańska. Rodzina rodzi życie. Rodzina jest szkołą życia i miłości. Błogosławiony Jan Paweł II te słowa soborowe wielokrotnie powtarzał, przypominał. One są jakże bardzo aktualne teraz w świecie, szczególnie w naszej ojczyźnie, gdzie dzietność polskich rodzin niesamowicie spadła, gdzie rodzi się o 100% dzieci mniej niż na początku lat 80., gdzie coraz więcej młodych ludzi wyjeżdża z Polski, gdzie w ostatnich właśnie tygodniach, miesiącach mówi się o dramatycznych sprawach związanych ze składkami emerytalnymi. I tak dzisiaj właśnie przygotowując się do tej audycji, myślałem, że to nie jest problem składek, nie jest to problem braku pieniędzy, jest to problem braku jakiejkolwiek polityki prorodzinnej, braku rządzących, którzy by się zajęli porządnie rodziną, oraz braku dzieci. To są takie braki, które my właśnie tutaj w audycji czarno-białym nazywamy. I właśnie w tym kierunku pragniemy dzisiaj iść, ponieważ to właśnie od oblicza polskich rodzin zależy nasza przyszłość, nasza egzystencja, naszej ojczyzny, naszego kościoła. Także jestem świeżo, niespełna dwa tygodnie po takiej ogólnopolskiej konferencji demograficznej. Był to drugi kongres demograficzny w Kościele Świętej Rodziny w Warszawie, gdzie właśnie powiedziano, że Polska jest na samym ogonku Europy, jeżeli chodzi o dzietność. Mamy 1,38, taki współczynnik na jedno polskie młode małżeństwo w wieku reproduktywnym, gdzie współczynnik takiej równowagi, że nie ma wzrostu, nie ma spadku demograficznego, jest to 2,12. Oczywiście przekazano informację, że w Londynie młode Polki rodzą na współczynnik w tej chwili 2,5, czyli jest przyrost naturalny, dodatni. Brzydko to brzmi, ale właśnie Polkom za granicą opłaci się mieć dzieci. No właśnie, my chcemy powiedzieć, czy się opłaci mieć dzieci, czy życie jest darem samym w sobie, że przekazanie życia jest głównym obowiązkiem takim moralnym i powołaniem każdego małżeństwa. Najpierw zwracam się do moich gości, którzy są już ze swoim stażem małżeńskim. Barbara i Ireneusz, ile lat po ślubie?
28 lat.
28. Ania i Grzegorz?
24.
Czyli średnio 26 lat. Średnio 26 lat. Jesteście właśnie już małżonkami. Jakie wasze były oczekiwania wobec właśnie siebie, wobec małżeństwa, wobec postaw rodzicielskich? Właśnie te 28 lat wcześniej. Jakie były oczekiwania młodych Polaków? Dzisiaj widzimy, że one są inne. Powiedzmy je sobie teraz. Jak to było kiedyś?
Młody Polak oczekiwał miłości, harmonii, pokoju w małżeństwie. No i oczywiście, jak pamiętam, w takim liście jakimś z wojska do Ani pisałem.
Ani?
Tak jest. Pisałem takie listy. Ona też. Że taki nastrojowy wieczór, kiedy jesteśmy razem, tam gdzieś w łóżeczku jest dziecko, to taki początek był wyobrażony, że jednak to dziecko jest, że to wpisane jest w obraz małżeństwa, też taki owoc, może nie jeden, a to było tak na początek.
Żeby nie wystraszyć.
Tak.
Ale myśleliście wtedy o składkach emerytalnych wtedy? W latach 80?
Nie. O takich rzeczach w tym wieku się jeszcze nie myśli. Tego nie braliśmy pod uwagę.
Ale nie baliście się, że będzie ciężko, bo przecież kiedy się pobieraliście, to w sklepach był ocet, gwoździe, no reszta była na kartki.
Znaczy, jak
była księże, bieda księże, i się opłaciło mi wtedy dzieci? Jak księże, to było?
Ja powiem tak, że nie wiem jak to było, ale wiem, że mieliśmy dzieci. Ania była wtedy na wychowawczym. Ja jakoś po jakimś tam czasie byłem na pierwszym bezrobotnym. To w historii Polski była taka instytucja jak bezrobocie. Grałem na weselach, zarabiałem jakieś pieniądze, trochę na jedzenie, na worek cementu i budowaliśmy jednocześnie dom w tym czasie. I jakoś nas, nie wiem, no nie przejmowały te dzieci. Do tej pory Pan Bóg tak prowadzi, że jakoś nam zawsze w garnku jest co do jedzenia. No i ta czwórka dzieci nam się jakoś tak no kształtuje. Mam nadzieję na chwałę Bożą.
Mhm. Ja myślę, że jeżeli byśmy patrzyli przez perspektywę, czy opłaciło nam się mieć dzieci, to patrząc często na jakieś sprawy materialne, to na pewno nie, bo...
Opłacało się.
Proszę?
Opłacało się, finansowo opłacało się.
No to wydatek i tak dalej. Ja myślę, że nasze dzieci były no jakby takim owocem miłości i takim oczekiwanym owocem. Różnica między naszymi dziećmi no jest taka dosyć ciekawa.
No powiedzcie, bo macie najmłodszego syna.
Dwie dorosłe dziewczyny. Jedna ma 27 lat, druga 22. I mamy dwóch chłopców. Jeden ma 14 lat, drugi 10.
Czyli miłość rodzicielska, miłość małżeńska rozłożona na lata.
Ja to tak patrzę, że do tych chłopaków to trzeba chyba, ja jako ojciec musiałem też dorosnąć, bo widocznie wcześniej się nie nadawałem do wychowania synów.
Właśnie męskość, jak mówi Eldrycz, nadaje ojciec. Czyli dorosnąć do ojcostwa, czyli żeby nadać męskość swoim synom. Tu Grzegorz ma czterech synów.
Od razu dorosł.
Tak. I studentów w tej chwili i właśnie tak. No jesteście właśnie na etapie nadawania takiej męskości swoim synom, a jednocześnie matki wskazują piękno ról ojcowskich, jak odbierają swoich ojców, ponieważ oni tak będą patrzeć na swoje żony później, tak na marginesie powiem. Wasi synowie patrzą na wasze relacje, ale to jest inny temat. Dostaliśmy teraz takiego SMS-a. Witam. Chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem to dlatego mniej dzieci się rodzi niż w latach 80., ponieważ w dzisiejszych czasach, jeśli w rodzinie jest już więcej niż troje dzieci, to mówi się, że to patologia. Nie powinno to się tak mówić. Oczywiście zgadzamy się tutaj z naszym respondentem. W ogóle nie można używać słowa patologia, jeżeli nawet jest 10 dzieci, czy 12. Znam osobiście rodziny, gdzie jest więcej dzieci i są wykształcone, wychowane, jest tam miłość, a są rodziny, gdzie jest dwoje dzieci, jest patologia. Prawda? No bo to się ta patologia zaczyna od głowy rodziców, od ich systemu wartości i tak dalej. Właśnie, mieliśmy rozpocząć tą ciekawą informacją, ponieważ moim takim przygotowaniem do tej audycji było to, że dzisiaj jeździłem po szkołach, po urzędach, wożąc baranki z czekolady i składając życzenia dobrodziejom Domu Miłosierdzia. I byłem także w banku spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim. I pani, która siedziała właśnie z drugiej strony, właśnie tego biura, jest w stanie błogosławionym, więc ją pobłogosławiłem. Za chwilę, za minutę przyszła inna pani, która była mniej więcej na moje oko w 8 miesiącu i też ją pobłogosławiłem. Powiedział, że jest to moje trzecie dziecko, bardzo młoda pani. Pogratulowałem, że właśnie od takich jak ona zależy przyszłość. Kiedy wsiadłem do samochodu, przed moim samochodem, przed szybą przeszła pani na moje oko w 9 miesiącu. I to jest no właśnie taki piękny obraz dnia dzisiejszego. Zawsze, jeżeli widzę kobietę w stanie błogosławionym, to ją błogosławię jako kapłan swoją dłonią. Także w niedzielę byłem na koncercie Marcina Jajkiewicza, który w ubiegłym roku wygrał Sopot i spodziewa się drugiego dziecka ze swoją Anią. także obiecali mi, że będą myśleli o czwórce dzieci, co najmniej. I właśnie tak rozmawialiśmy razem, że kobieta, matka, która jest w stanie błogosławionym, też powinna błogosławić. To tak jak dzieci, które przyjęły pierwszą komunię świętą, są napełnione szczególną łaską. Każda kobieta, która spodziewa się dziecka, jest pobłogosławiona przez Pana Boga i może błogosławić nie tylko dzieci swoje, ale innych naokoło. Właśnie znakiem krzyża. To może taka praktyczna duszpasterska nasza zachęta na antenie, aby matki, które są w stanie błogosławionym, właśnie błogosławiły innych. Może nie będziemy tylko mówić o ilości dzieci, może nawiązując do tego ostatniego właśnie naszego SMS-a, że trójka to patologia. W ogóle uzdrowienie w tej chwili, jak rozmawiam kiedyś z takim panem z fundacji, takiej bardzo, bardzo prawicowej z Warszawy, który mówił, że uzdrowieniem właśnie Polski na dzień obecny jest to, żeby każda młoda rodzina, młode małżeństwo posiadało 6 dzieci. I natychmiast zatrzymamy niż demograficzny. Przy czwórce, przy trójce będzie niż demograficzny, ponieważ młodzi, którzy powinni rodzić dla Polski dzieci, wyjeżdżają za granicę. Poza tym wielu młodych ginie w wypadkach. No i wśród młodych jest tendencja, żeby mieć jedno, dwoje dzieci.
No i
tak, lub wcale. No i największy problem naszych czasów, ostatnich lat, to jest niepłodność. Czyli 22% polskich małżeństw nie może bez leczenia się posiadać dzieci, a dla wielu niepłodność wchodzi w bezpłodność. Czyli nigdy nie mogą mieć dzieci. Także dar potomstwa jest wielkim darem Stwórcy, który no, rodzi przyszłość, tak jak teraz się wiosna rodzi. Nie wyobrażamy sobie, żeby nie było owoców ziemi. Właśnie wracając z moich rekolekcji, właśnie z Boleszyna, pojechałem przez Chełmże do Bydgoszczy. Jeszcze wtedy słońce nie zaszło, więc widziałem pola, które są inne niż u nas na Podlasiu. Tam po prostu nie widziałem żadnego kawałka ziemi, gdzie nie wymarzłby rzepak czy inne zboża. Pszenica, żyto, pszenżyto, wszystko jest wymarznięte. Jest to ponad 1 000 000 hektarów w Polsce, gdzie mamy około 9 milionów z kawałkiem, czyli co 9 hektar wymarzł. To jest dramat, czyli nie ma życia. Nie ma żywności. I podobny dramat może spotkać naszą ojczyznę, jeżeli Polacy nie obudzą się właśnie w najbliższych latach, aby służyć życiu. Właśnie mamy odczytać w tym Boży plan. Drodzy moi, czy właśnie w swoim małżeństwie postrzegacie to, że służba życiu jest właśnie misją, którą Pan Bóg wam daje do małżeństwa? Czy to ma się dzieci, bo to jest jak taki dodatek do małżeństwa, tak po prostu ludzie współżyją, więc są dzieci. Czy to odczytujecie właśnie w swoich małżeństwach jako misję Stwórcy?
No jest to misja, zdecydowanie misja. To bardzo odpowiedzialne. Ja tak rozmyślam to w perspektywie już eschatologicznej, czyli życia też wiecznego moich dzieci. Czyli to rodzenie cały czas trwa, tego rodzenie tego człowieka świętego, który będzie chwalił Boga również po obumarciu ciała, jakby w ten sposób powiem. Czyli to jest przygotowywanie tych ludzi, żeby oni stali się świętymi. No moim zmartwieniem jako ojca byłoby, gdyby moje dzieci straciły życie wieczne. I tutaj jest wielka troska, szczególnie kiedy oni już są dorośli jakby przed tym wyborem swojej wiary, czyli w sensie, że oni muszą zacząć wierzyć swoją wiarą, nie tylko moją, muszą poznać Boga osobowego sami. I tu jest ta troska, żeby im pomóc w tym. no, zarówno radą, jak i modlitwą.
Jak postrzegacie swoją misję rodzicielską?
No ja na co dzień wychowując dzieci, jestem w domu, to cały czas uświadamiam im, że one muszą pracować dla innych. Że to, czego uczą się teraz, to nie jest tylko taka chwilowe takie zajęcie, tylko po prostu to jest poważne przygotowanie do życia.
W rodzinie pochodzenia, prawda?
Ja myślę, że no, spłodzić dzieci od tej strony fizycznej to nie jest problem, tylko teraz przygotować ich do życia w obecnym świecie i właśnie przygotować ich, tak jak Grzegorz powiedział, do ukierunkować, żeby dla nich celem też było to życie wieczne, jakby wychowanie do świętości, przede wszystkim nas samych, bo to jest naszym celem jakby tu w życiu na ziemi i przygotować do tego nasze dzieci. To jest nasze takie jakby zasadnicze powołanie.
Tutaj jest też kwestia przygotowania tych naszych dzieci, przyszłych pokoleń do umiejętności służenia. Czyli moją troską jest, żeby oni zdobyli dobry zawód, żeby byli dobrzy w tym fachu, ale nie po to i tylko wyłącznie, żeby mieli bardzo dużo pieniążków i dostatnio żyli konsumpcyjnie, ale po to, żeby byli zdolni dzięki temu fachowi służyć Polsce i innym ludziom. Chodzi głównie o służbę, żeby nie byli sami tylko dla siebie, żeby nie żyli.
Czyli skupienie na sobie, żeby jakby nie rodził się egoizm dla siebie.
Pięknie to właśnie, co mówicie. Tak zbierzmy teraz, że odczytujemy właśnie w misji rodzicielskiej taki piękny Boży plan. Pan Bóg dzieli się życiem, bo Pan Bóg stwarzając człowieka, jak to pięknie kiedyś wyczytałem, z nadmiaru miłości, nie z niczego, nawet nie z ziemi, Pan Bóg stworzył człowieka z nadmiaru miłości, podzielił się sobą, podzielił się życiem. My jako ludzie jesteśmy najpełniejszym obrazem Pana Boga.
Powołał do miłości.
Tak. I, że właśnie możemy kochać i możemy dawać życie. Dlatego służba życiu nazywa się w nauczaniu Kościoła prokreacją. Kreacjonizm po łacinie znaczy stworzenie, a ten przedrostek pro, czyli dalsze stwarzanie. Prokreacja jest to udział małżonków w planie Boga, by stwarzać życie, by służyć życiu, by dzielić się życiem. I tak przez pokolenia. Dlatego święty ojciec Pio tuż przed swoją śmiercią powiedział, największym grzechem małżonków są grzechy przeciwko rodzicielstwu. Czyli niszczą życie, nie chcą mieć dzieci. To są grzechy przeciwko rodzicielstwu. Za to małżonkowie będą odpowiadali. Oczywiście my nie chcemy tutaj straszyć sądem i piekłem, ale pragniemy właśnie pozytywnie zachęcić wszystkich małżonków, aby ten Boży plan odczytali. A ten Boży plan zaczyna się, kiedy się w sobie zakochaliście. Kiedy chcieliście być małżonkami. Kiedy pragnęliście życia dla swoich dzieci. I teraz jak słuchałem was, właśnie, żeby być w domu, żeby ono się uczyło ode mnie życia, żeby nauczyło się zawodu, ale nie tylko dla pieniędzy, ale dla służby. Przypominam właśnie z pedagogiki rodziny, z takiego wykładu, pani Beata Parysiewicz mówiła kiedyś, że musi być taka w rodzinach właściwa relacja pomiędzy bezinteresownością a wzajemnością. Co jest bezinteresownością? Bezinteresownością jest to, co dają rodzice swoim dzieciom. Nie licząc za to żadnych pieniędzy, bo ile dziecko kosztuje od urodzenia do 18 roku życia, to już Amerykanie obliczyli. Ile tam tysięcy dolarów czy milionów, to jest wielką bzdurą, bo człowiek nie kosztuje. Człowiek jest bezcenny. I ile szkoła kosztuje, ile jedzenie kosztuje, to jest bez sensu w ogóle zajmować się tym. Natomiast właśnie to wszystko, co rodzice dają, jest to bezinteresowne z ich serca. Czyli życie, wyżywienie, ubranie, wykształcenie, czyli przygotowanie do samodzielności. Że on wylatuje z gniazda i umie żyć. Nie tyle, że wyleciał i się spadł, no nie, ale wyleciał i umie żyć. I teraz to jest bezinteresowność, natomiast wzajemność Czyli płynie z drugiej strony, że oni w tę wdzięczność, wzajemność wyrażają w ten sposób, że kochają swoich rodziców, że chętnie wracają do domu, że w końcu zajmują się nimi na starość.
Tak.
Byłem w rodzinie właśnie w parafii Boleszyn, odwiedziłem wielu chorych, w rodzinie wielopokoleniowej, gdzie podniesiono z łóżka babcię w pampersach. Mama, wszystkie wnuczki i nieważne ile mają lat, z niesamowitym szacunkiem, z troską, nakarmić, pogłaskać nawet, przywieźć księdza z komunią świętą, choćby to był kolejny raz. Właśnie o to chodzi, żeby wszyscy w rodzinie czuli dar życia. Jak to matka Teresa właśnie z Kalkuty wtedy w 94 roku w Kairze powiedziała, gdyby nie miłość stwórcza Pana Boga, gdyby nie miłość naszych rodziców do siebie, to ani mnie, ani was by tu nie było. Przecież tam na sali było mnóstwo różnych feministek, które przyjechały ośmieszać właśnie poglądy katolickie, a nawet krajów muzułmańskich, gdzie się bardziej szanuje życie niż w niektórych krajach cywilizacji zachodniej. Właśnie powiedziała wprost, nas by tu nie było, gdyby nie było tej miłości. I właśnie służba życiu polega na ofiarowaniu pełni miłości, doprowadzeniu do pełni człowieczeństwa. Serdeczne pozdrowienia z Boleszyna dla księdza Piotra i radiosłuchaczy przesyła Janka. Gdybym tak przypomniał, kto to jest. Dziękuję za Słowo Boże podczas odnowienia misji świętych, za spowiedź, za wsparcie duchowe i za wiarę i nadzieję na lepsze jutro w moim małżeństwie. Szczęść Boże. Pozdrawiamy panią Jankę serdecznie. Trzymajmy się razem, módlmy się razem. Popatrzcie, widzicie, ile słucha nas w decyzji toruńskiej przez internet. To nie jest jedna rodzina. Tak. I słuchają nas też w Londynie teraz. Pozdrawiamy panią Teresę, jeżeli nas słucha. Jaka patologia? Troje dzieci, bez przesady. Proszę, ja mam czworo rodzeństwa, ze mną jest pięcioro. Jest bardzo wesoło i kochamy, spędzę czas razem.
Ale o patologii mówią normalnie Brygida. Ludzie, tylko tak. Mówią ci trochę wypaczeni. No.
No my mamy te patologie dzisiaj, w cudzysłowie, ośmieszyć, prawda? Przypominam także moją wizytę dwukrotną w Irlandii, a Irlandczycy powiedzieli tak, tu będzie kultura i wiara katolicka, kultura irlandzka. I prawie każda rodzina ma po czworo dzieci.
Pięknie.
Duńczycy tak samo. Byłem na kursie językowym z taką Dunką kilka lat temu w Rzymie i ona do mnie mówi, wiesz co, dziwię się, że chodzę po tak wielkim mieście, jakim jest Rzym i nie widzę żadnej kobiety w stanie błogosławionym. Natomiast w Danii, gdzie było mało dzieci, w tej chwili rząd tak pomaga rodzinom, że na każdej ulicy spotka się kobietę, która spodziewa się dziecka. Tak ludzie chcą rodzić dzieci. Są, tylko są te dzieci tam, gdzie jest właśnie wszystko to w głowie poustawiane i w sercu, prawda? Natomiast Polska, jakby wydawało się, w tej chwili idzie zupełnie w drugim kierunku. Polska katolicka. Dlatego prowadzimy właśnie tę audycję w takim klimacie, w takim temacie. Gorące pozdrowienia księdza i gości od stałej słuchaczki Magdy Sokołowa. Serdecznie pozdrawiamy. Moi kochani, pójdźmy teraz w takim kierunku, że jak podaje nam także katecheza mediolańska, Pan Bóg chciał, żeby jego obraz, czyli mężczyzna i niewiasta, stworzenie na obraz i podobieństwo Boga, właśnie ukazali się jako kolebka życia, którą Bóg obrał, by złożyć w niej swoją miłość, ażeby każdy syn i każda córka, którzy przychodzą na świat, mogli poznać Stwórcę, przyjąć Go i żyć z Nim z pokolenia na pokolenie, wielbiąc Boga. Popatrzcie, stworzył ich Bóg na swój obraz, na swoje podobieństwo. I ten obraz jak ma trwać? Właśnie w dzieciach, nie? To, co powiedział Grzegorz wcześniej, że my mamy wprowadzić dzieci w wieczność, a wasze dzieci mają ten obraz Boga przekazać swoim dzieciom.
Tutaj jeszcze taki ratunek mi się przypomina z Kongregacji Odpowiedzialnych na Jasnej Górze Ruchu Światło Życie, że dla tych ojców, którzy by no, w jakiś sposób popełnili błąd i nie wprowadzili swoich dzieci w tą wieczność, to mają jeszcze drogę jakby zrefundowania tego we wprowadzaniu swoich wnucząt w wieczność. Czyli tutaj ratowania tego kolejnego pokolenia, żeby ono nie poszło w niebyt życia wiecznego.
Po prostu, żebyśmy poprzez to jedno pokolenie nie utracili wiary i możliwości.
Także takiego jakby no, Bożego planu, bo tak. Pan Bóg dał plan dla ludzi. Mhm. Właśnie, żeby małżonkowie kochali siebie i służyli życiu. Właśnie, idźcie, rozmnażajcie się. Jest to imperatyw. Co więcej, właśnie przypominam z tej konferencji ze Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie, że rodzicielstwo ludzkie ma specyficzne cechy. Właśnie udział świadomości właśnie moralnej, intelektualnej, historycznej. Tylko człowiek jest zdolny do właśnie mowy racjonalnej, że rozumie swoje rodzicielstwo. Płodność biologiczna właśnie, którą znajdujemy w człowieku, jest powiązana z płodnością psychiczną i duchową. No, zwierzęta mają tylko płodność biologiczną. Natomiast płodność biologiczną ludzie mają łączyć z płodnością psychiczną i duchową. Właśnie, bo prokreacja to nie produkcja. Mhm. Dlatego prokreacja jest zupełnie po drugiej stronie niż in vitro. Bo in vitro jest produkcją. Zresztą słabej jakości. Poza tym płodność jest przekazywaniem specyficznie ludzkiego życia. Dlatego właśnie domaga się sakralności życia. Człowiek jest obrazem Boga i przekazywanie życia musi być objęte taką sakralnością. Musi być objęte
szacunkiem,
tak. I dlatego to powołanie małżonków musi być szczególne. Drodzy moi, właśnie, zanim były wasze dzieci, stało się wasze małżeństwo. Małżeństwo jako kolebka, małżeństwo jako przymierze, przymierze na całe życie, przymierze zbudowane na różnicach płciowych. I teraz właśnie może też przez lata waszego życia, może siła waszego małżeństwa, waszego przymierza, waszej więzi małżeńskiej, jak przekłada się na, powiedzcie mi teraz, na waszą służbę życiu. Siła waszego małżeństwa na piękno rodzicielstwa. Jesteście w domowym kościele, formujecie się i to na pewno czemuś służy. Grzegorz Odważny. Grzegorz Wilki.
No więc ta siła.
Więź małżeństwa.
Więź małżeństwa. Więź małżeńska no, no, cały czas rozwija się w taki sposób, że w oparciu o Jezusa Chrystusa, czyli zaczynamy poznawać tą siłę miłości Chrystusowej. Czy ten, zrozumiałem, że chrześcijanin różni się tym od zwykłego, dobrego człowieka, niechrześcijanina, że potrafi kochać nawet wroga, miłować każdego człowieka, nawet tego, który jest mu w danej chwili jakby źle usposobiony. Tutaj może nie mówię, że żona jest wrogiem, prawda? Ale tutaj chciałbym tutaj też zaznaczyć, że w małżeństwach, w których może się źle dziać, jakieś są niesnaski, które w jakiś zwykły sposób wydają się nie do pokonania, to trzeba zawsze spojrzeć na tą miłość Chrystusa z krzyża. Kiedy my jeszcze byliśmy wrogami Jego, On już nas ukochał,
już przebaczał,
już miał dla nas wspaniały plan zbawienia. Dlatego no, w tej miłości trzeba odnajdywać siłę, W tej miłości też trzeba odnajdywać siłę do wybaczania swoim dzieciom wszystkich ich jakichś takich win wobec nas, rodziców, abyśmy ich w ten sposób ujawniali Boga.
Ale najpierw właśnie to, co jest pomiędzy wami, czyli ta miłość oblubieńcza, prawda, wierna, przebaczająca, no agape, my to w łazie przecież wiemy, co to jest agape. Bezinteresowny dar osoby dla osoby. Po co przymierza małżeńskiego stoi bezinteresowny, całkowity dar osoby dla osoby, tak mówił kardynał Wojtyła.
To też nie jest tak, że w momencie, kiedy zawarliśmy sakrament małżeństwa, że to jakoś tak już samo zaczęło pracować. W miarę upływu lat naszego małżeństwa dochodziła do nas taka świadomość, że to nie będzie się działo samo, że my musimy pracować nad naszym małżeństwem, nad nami, nad tym, jak się będziemy zachowywać wobec siebie. Dochodziła do nas ta świadomość, że ta miłość, którą siebie wzajemnie darzymy, to nie jest tylko to zauroczenie, które nas w sumie doprowadziło, ale to jest właśnie taki dar siebie, takie postanowienie, że będziemy siebie nawzajem szanowali.
Czyli wasza miłość oblubieńcza, wasz szacunek do siebie stał się, może tak nieintencjonalnie, stał się fundamentem także waszej służby życiu. I musi to. My chcemy to przez dzisiejszą audycję przekazać, że służba życiu nie wychodzi o tak sobie znikąd. Właśnie wychodzi z fundamentu silnego, pięknego małżeństwa. Prosimy o kolejny upominek muzyczny. Zapraszamy zadzwonić do nas 25 kierunkowy 644 65 55. Można pisać SMS-a 509 056 590.
Niby nic, niby pociąg co mknie. Wsiadasz i jedziesz niby gdzie chcesz. Bilet swój skasowany wciąż mniesz. Głowy ból, czy to happy czy end. Życie świętem jest codziennym, w którym udział musisz wziąć. Chcesz czy nie chcesz, świat się kręci i wiruje ziemska oś. Życie jak pociągiem podróż, którą odbyć możesz raz. Bilet w jedną stronę odwróć, zobacz co pisane masz. Taki film kręcić kina chciał Bóg. Może ty grałbyś w nim jedną z ról. Może ja w tym pociągu jak cień mógłbym grać z tobą w noce i dnie. Życie świętem jest codziennym, w którym udział musisz wziąć. Chcesz czy nie chcesz, świat się kręci i wiruje ziemska oś. Życie jak pociągiem podróż, którą odbyć możesz raz. Bilet w jedną stronę odwróć, zobacz co pisane masz. Może się kiedyś tam na stacji dobry sen. Popatrzymy w oczy, mignie świat przeźroczy. Pojedziemy dalej, Bóg wie gdzie. Życie świętem jest codziennym, musisz wziąć. Chcesz czy nie chcesz, świat się kręci i wiruje ziemska oś. Życie jak pociągiem
jedną stronę odwróć. Zobacz, co pisane masz.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Rodzina rodzi życie. Kolejna katecheza oparta na przygotowanych przez Mediolan kateches przygotowujących nas do spotkania światowego w Mediolanie na przełomie maja i czerwca. Drodzy radiosłuchacze, mówimy, że miłość pomiędzy ojcem i matką jest kolebką, która przyjmuje życie. Jest właśnie tym miejscem, jest fundamentem, gdzie może być zrodzone nowe życie i później wychowane. I właśnie dzisiaj być może jest mało dzieci, gdyż nie tylko nie ma polityki prorodzinnej, ale może jest zagrożona miłość małżeńska. Właśnie jeżeli są rozwody, 73 tysiące rocznie w Polsce, więc automatycznie będzie mniej dzieci. Jeżeli jest tyle nienawiści, jeżeli jest egoizmu, nastawienie na karierę, nie ma dzieci. W wielu miejscach przypominam, że jakby szczyt urodzeń był wtedy, kiedy Polska była po wojnie na początku lat 50. i kiedy zrodziła się Solidarność, czyli zrodziła się nadzieja. Początek lat 80. rodziło się o 100% więcej dzieci niż teraz. Czyli popatrzcie, ile było klas więcej w szkole, ilu nauczycieli miało pracę, ile pielęgniarki miały pracę, lekarze, ludzi produkujących ubranka, zabawki, jedzenie to dla dzieci takie specjalne. Czyli dziecko da bogactwo dla kraju także. Właśnie, czyli inwestujmy w siłę więzi małżeńskiej. Komentarz talmudyczny zauważa, że Bóg, właśnie co daje nam Księga Rodzaju, nie użył głowy mężczyzny, stwarzając kobietę, żeby nie panowała nad mężczyzną. Nie użył stóp, żeby nie była mężczyźnie poddana. Stworzył ją z żebra po to, by była bliska jego sercu. Prawda, że piękne? Właśnie. Tym słowom wtórują także słowa oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami. Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu. Czyli właśnie serce męża przy sercu żony. Ich miłość, ich siła jest fundamentem rodzenia życia. I teraz, moi drodzy, właśnie miejscem życia, miejscem Boga jest para małżeńska, która przyjmuje życie i przyjmuje Boga, która wychowuje do świętości. Tę szczególną rolę właśnie zauważał Jan Paweł II w swoim nauczaniu. Teraz pragniemy, odwołując się do nauczania właśnie naszego papieża, to jest numer 21 Familiaris Consortio, wielkiej adhortacji, jak to nazywane jest, Magna Carta, o małżeństwie i rodzinie, wydane przez Jana Pawła II w 81 roku, zechcielibyśmy przeczytać i posłuchać. Odczyta nam to Ania, jak to Jan Paweł II już 31 lat temu o tym, do tej misji rodzicielskiej napisał w tym dziele.
Komunia małżeńska stanowi fundament, na którym powstaje szersza komunia rodziny, rodziców i dzieci, braci i sióstr pomiędzy sobą, domowników i innych krewnych. Komunia ta zakorzenia się w naturalnych więzach ciała i krwi. Rozwija się i doskonali w sposób prawdziwie ludzki poprzez zawiązywanie i rozwijanie głębszych jeszcze i bogatszych więzów ducha. Miłość ożywiająca stosunki międzyosobowe poszczególnych członków rodziny stanowi siłę wewnętrzną, która kształtuje i wzmacnia komunię i wspólnotę rodzinną. Rodzina chrześcijańska jest też powołana do tego, by doświadczyła nowej i szczególnej komunii, która wzmacnia i doskonali komunię naturalną i ludzką. W rzeczywistości łaska Jezusa Chrystusa, pierworodnego między wielu braćmi, jest poprzez swoją naturę i wewnętrzny dynamizm łaską braterstwa, jak ją nazywa święty Tomasz z Akwinu. Duch Święty, udzielany poprzez sprawowanie sakramentów, jest żywym źródłem i niewyczerpanym pokarmem nadprzyrodzonej komunii, która gromadzi i wiąże wierzących z Chrystusem i między sobą w jedności Kościoła Bożego. Objawienie i właściwe urzeczywistnienie komunii kościelnej ma miejsce w rodzinie chrześcijańskiej, która również z tego powodu może i powinna nazywać się kościołem domowym. Wszyscy członkowie rodziny, każdy wedle własnego daru, mają łaskę i odpowiedzialny obowiązek budowania dzień po dniu komunii osób, tworząc z rodziny szkołę bogatszego człowieczeństwa. Dokonuje się to poprzez łaskę i miłość wobec dzieci, wobec chorych i starszych, poprzez wzajemną, codzienną służbę wszystkich, poprzez dzielenie się dobrami, radościami i cierpieniami.
Właśnie dziękuję bardzo za odczytanie tego tekstu Jana Pawła II, który mówi, że właśnie rodzina jest szczególną komunią takich więzów ciała i krwi, prawda? Jeżeli nie ma potomstwa w rodzinie, to te więzy po prostu nie zaistnieją. Właśnie to łaska Pana Boga scala te więzi i małżeńskie, więzi rodzicielskie, więzi braterstwa. To wszystko buduje właśnie szkołę życia i miłości. I także jest drugi tekst Jana Pawła II z Evangelium Vitae, z pięknej encykliki z roku 96, właśnie jedna z najpiękniejszych encyklik Jana Pawła II właśnie o obronie życia. Prosimy bardzo.
Rodzina jest powołana, aby spełniać swoje zadania w ciągu całego życia swoich członków, od narodzin do śmierci. Jest prawdziwym sanktuarium życia, miejscem, w którym życie, dar Boga, może w sposób właściwy być przyjęte i chronione przed licznymi atakami, na które jest ono wystawione. Może też rozwijać się zgodnie z wymogami prawdziwego ludzkiego wzrostu. Dlatego rodzina odgrywa decydującą i niezastąpioną rolę w kształtowaniu kultury życia. Jako kościół domowy, rodzina jest powołana do głoszenia, wysławiania i służenia Ewangelii życia. Jest to zadanie przede wszystkim małżonków, którzy są wezwani, aby być przekazicielami życia na podstawie nieustannie odnawianej świadomości sensu rodzicielstwa, pojmowanego jako doniosłe wydarzenie, ukazujące, że życie ludzkie jest darem, który przyjmujemy po to, aby go ponownie ofiarować. Rodząc nowe życie, rodzice przekonują się, że dziecko, choć jest owocem ich wzajemnego daru miłości, jest zarazem darem dla obojga, darem, który wypływa z daru. Rodzina spełnia swoją misję głoszenia Ewangelii życia przede wszystkim przez wychowanie dzieci, przez słowo i przykład, przez codzienne kontakty i decyzje, przez konkretne gesty i znaki rodzice uczą swoje dzieci autentycznej wolności, która się urzeczywistnia przez bezinteresowny dar z siebie i rozwijają w nich szacunek dla innych, poczucie sprawiedliwości, postawę serdecznej akceptacji innych, dialogu, wielkodusznej służby i solidarności oraz wszelkie inne wartości, które pomagają przyjmować życie jako dar. Praca wychowawcza chrześcijańskich rodziców powinna służyć rozwojowi wiary dzieci i pomagać im w spełnianiu powołania, które otrzymały od Boga. W ramach swojej misji wychowawczej rodzice powinni nauczyć dzieci słowem i świadectwem, jaki jest prawdziwy sens cierpienia i śmierci. Zdołają to uczynić, jeśli sami będą dostrzegać wszelkie przejawy cierpienia wokół siebie, a bardziej jeszcze, jeżeli będą umieli okazać serdeczność, opiekuńczość oraz współczucie chorym i osobom starszym we własnej rodzinie.
Dziękuję bardzo. Właśnie Jan Paweł II podkreśla prawdę, że życie jest darem, że życie jest doniosłym wydarzeniem. Wcześniej w Ewangelium w dziele Pawła VI, Humane Vitae, mogliśmy wyczytać na początku, że rodzicielstwo jest doniosłym takim obowiązkiem i programem współpracy małżonków z Panem Bogiem w dziele przekazywania życia. Właśnie dziecko, sama płodność jest wielkim darem, który jest jakby nieznany. Bo mogą małżonkowie cieszyć się sobą, ale jakby ten dar potomstwa, dar płodności jest nieznany. Jest jakby obok, często niechciany. Jak to profesor Fijokowski kiedyś mówił, płodność dzisiaj trzeba objąć miłością. Płodność małżonków nie jest zagrożeniem. Prawda? Jak wy to postrzegacie? W tym świecie, gdzie właśnie ludzie nie chcą mieć dzieci, płodność jest jakby zagrożeniem.
Wydaje mi się, że całe nasze jakby małżeństwo to też było tak skierowane na życie. No, Pan Bóg nam dawał dzieci wtedy, kiedy no, my żeśmy do tego czy dorastali, kiedy one były nam potrzebne, no złe słowo, ale no, raczej kiedy one miały być po prostu. Nie traktowaliśmy tego nigdy jako, nie wiem, zniewolenie, jakieś zagrożenie dla nas, dla naszej rodziny. Zawsze to życie było, i te dzieci, które się rodziły, były takim darem, radością. Ale to też przez te dzieci my we dwoje też jakby bardziej żeśmy byli otwarci na siebie, bardziej rozumieliśmy się. To były nasze jakby takie wspólne, no, wspólna praca nad wychowaniem.
Dzieci są darem. Dzieci są właśnie łaską. To mówi konstytucja Gaudium et Spes, że potomstwo jest jednym z największych nadarów. Właśnie to widać, kiedy małżeństwa nie chcą mieć dzieci, albo nie mogą. Widać no, jakiś brak, taką pustkę. To wtedy prowadzi jakby życie rodziny, no nie w tym kierunku, jaki Pan Bóg zamierzył. No, bolesne jest to wtedy, że kiedy brak jest dzieci z winy właśnie małżonków. Dzisiaj może nadmienimy, że w kraju naszym jest realizowane, jak to niektóre środowiska mówią, prawicowe, prawie 80% właśnie planu Himmlera z 1939 roku, jeżeli chodzi o wynaradawianie po prostu Polski. I wielu ludzi jakby chwyciło się tego, chwyciło ten haczyk, czyli odkładanie właśnie małżeństwa na późniejsze lata. Na dzień obecny jest to 26 dla kobiety, 28-29 dla mężczyzny, średnia. Czyli im później, tym mniej będzie dzieci. Dalej promocja związków homoseksualnych, prawda? Adopcja przez nich dzieci. Jest to uderzenie w rodzinie w dzietność. Bo związki jednorodne nie służą życiu. Jest to kompromitacja rodziny. No i oczywiście brak pracy, czyli wyjazd. Właśnie w czasie okupacji wielu nie rodziło dzieci, dlatego że Niemcy wysyłali na roboty młodych ludzi i oni nie rodzili, a w tej chwili jakby są ekonomicznie przymuszeni do wyjazdu, czyli jest realizowany plan Himmlera. Po prostu na życzenie aborcja, to się domagają niektórzy, na życzenie środki poronne i antykoncepcja. I to wszystko, jak zbierzemy jakby w całość, stworzy właśnie ten plan, który już i nie opracowali dla naszego narodu. A w tej chwili Polacy często zupełnie jakoś tak bezrefleksyjnie to przejmują.
Znaczy, ja tak myślę, że można życie spędzić w sposób wygodny, spijając miód jak miś puchatek, leżąc pod drzewem.
Zwłaszcza jak się jest młodym.
Jak się jest młodym, ale no później się wydaje, że też to jest to sposób na życie i tak się powinno życie spędzić w taki sposób. Ale szczerze mówiąc, troszeczkę taką próbę miałem takiego życia w szpitalu, kiedy już po dwóch dniach picia tego miodku, czyli tego świętego spokoju, miałem go już w nadmiarze, miałem go już dość, już mnie dławił ten święty spokój, dynamizmu, działania, tego pragnąłem, tego prawdziwego życia. Tak. I myślę, że rodzina, dzieci gwarantuje ten dynamizm. To nie jest tylko smród i pampersy, ale to jest również miłość, jest to przyjazna dłoń moich chłopców, mogę na nich polegać, na ich sile, nie tylko na dowcipie, ale również na sile, na radzie. To jest fantastyczne, mogę syna poprosić.
To jest wasza przyszłość.
Tak, oczywiście.
Widzicie jakby siebie w swoich dzieciach.
Tak, tak.
To jest obraz, w waszych dzieciach jest obraz wasz i obraz Pana Boga.
A to również daje radość z tego domu. Ten dom nie jest tylko kupą cegieł, ale to jest żywy organizm, do którego ja chętnie wracam z pracy. Ja mam do kogo wrócić. Nie do czego, ale do kogo wrócić.
Właśnie niedawno,
to jest fantastyczne.
Grzegorz, słyszałem, można wybudować dom i mieć budynek, a nie dom. Czyli budujmy dom, budujmy kościół, który jest naszym domem, jak mówi ten program duszpasterski tego roku. Rodzina jest kościołem domowym, ale żeby tam był dom.
Żeby tam było życie.
Tak, w budynku.
Żeby wszyscy byli udomowieni, tak. Dom, a nie tylko w budynku.
Dom siedzieli. Potrzebuje kapitana. Ten kapitan może nie mieć dużo siły, może nie być wysportowany, ale musi
być
mieć
to ojciec.
Umysł, musi być to ojciec, który będzie decydował o wielu rzeczach i będzie mądrze decydował, czyli musimy się kształtować.
Formować.
Formować. To miejsce, znów wracam do domowego kościoła. Ten domowy kościół, w którym jestem, można w sposób ludzki zabrał mi w jakiś sposób szansę, pieniędzy większych odłożonych, ale on mi też dał formację. Widzę życie takim, jakim powinno być, czyli ofiarny. Jestem zdolny do ofiary i nie poczytuję tego za stratę. I myślę, że w ten sposób zwyciężam. To jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że samo tylko zrodzenie dzieci i wbudowanie domu, czyli i zaludnienie jego, to nie jest takie samo już spełnienie. Tu trzeba pewnych instrumentów, żeby ta rodzina i więź zaistniała. Trzeba wyłapywać każdą chwilę. Myślę, że to świętą rzeczą jest obiad każdego dnia, wspólnota stołu. Trzeba naprawdę bardzo o to dbać. U nas na przykład jest tak, gdzie zauważam w innych domach, że tego nie ma, ale w tych domach domowo-kościołowych, że to powiem, w tych rodzinach, w których jestem, jeżeli jest przygotowywany obiad, to nie jest tak, że każdy sobie zje, bo jest celem najedzenie się.
Przy ławie,
ale nie.
Na pufie.
Czekamy wszyscy, kiedy razem po modlitwie wspólnie zasiądziemy, zaczynamy jeść i rozmawiać. I to jest pewien rytuał, który musimy pielęgnować.
Ale to jest to, co ty, Grzegorz, powiedziałeś, to jest też, mnie tu się jeszcze nasunęły ta sprawa kongregacji i wypowiedzi takiego kapłana z Ukrainy. On to bardzo mądrze powiedział o sprawowaniu sakramentu małżeństwa. Sprawowaniu. Przyjęliśmy sakrament małżeństwa i teraz nasze życie powinno być jakby sprawowaniem sakramentu małżeństwa nas. I teraz tak, są instrukcje, jak sprawować sakrament kapłaństwa. Nie ma nigdzie napisane, znaczy nie ma, nie to, że nie ma nigdzie, ale jak sprawować sakrament małżeństwa, on powiedział, że wie ojciec Franciszek Blachnicki i Jan Paweł II.
I czytajmy ich dokumenty.
Tak, i teraz to, co my robimy, to, co robi domowy kościół, ta formacja rodzinna, to jest nic innego jak właśnie uczenie się sprawowania sakramentu małżeństwa.
Dziękuję wam bardzo i właśnie to była także taka końcowa zachęta do trwania w formacji domowego kościoła w naszych diecezjach. Dziękuję bardzo Tomaszowi, dziękuję bardzo Basi, Ireneuszowi Siemkom, Ani Grzegorzowi Śliwowskim. Dziękuję tym, którzy pozdrawiali nas, pisali do nas SMS-y. Drodzy radiosłuchacze, życzymy wam, abyście byli kolebką życia i miłości. Wszyscy, którzy tworzycie rodziny. Aby Jezus zmartwychwstały napełniał was tą miłością paschalną, którą zrodził przez krzyż, przez miłość wierną do końca. Żebyście byli wierni do końca swojemu powołaniu, jakże szlachetnemu i pięknemu. Życzymy wam, abyście w te święta, właśnie gromadząc się przy stole świątecznym, budowali wspólnotę miłości ludzi zapatrzonych w Pana Boga, ludzi prowadzonych przez żywego Chrystusa do pełni życia. W Nim jest życie, w Nim zrodziło się życie i przez Niego zostało życie ocalone. Niech wszystkie rodziny w Polsce i na świecie służą życiu. To jest ich wielkie powołanie. Zachęcam do przeżywania głębokiego Triduum Paschalnego we wszystkich rodzinach. Zachęcam także do pielgrzymki do Mediolanu, która właśnie odbędzie się pomiędzy 26 maja a 5 czerwcem. Przypominam, telefon do mnie 693 802 204. Niech Bóg was błogosławi i ochroni swoją troską, której za nas cierpiał rany.
Jezus Chryste, zmiłuj się nad nami.
I tyś, która współcierpiała,
Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
Królowo rodzin,
módl się za nami.
Błogosławiony Janie Pawle II,
módl się za nami.
Pan z wami.
Niech
was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pozostańcie w miłości i radości Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.